Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Jutro spotkanie w sprawie deregulacji, czego oczekują przedsiębiorcy po Rafale Brzozce, który ma zająć się właśnie deregulacją. Przepisy o zakazie sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku mogą trafić do kosza. Na ile to rzeczywiście realne i jakie to może wywołać skutki? Dlaczego Polacy odchodzą z pracy? Pensja, okazuje się, nie jest już głównym powodem. A co nim jest lub kto? O tym za chwilę. A poza tym amerykańskie firmy mogą wręczać łapówki za granicą. Jak to wpłynie na międzynarodowe biznesy? Między innymi o tym porozmawiamy dziś w audycji. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Ewa Podgórska-Rakiel, doradca pracodawców Pomorza, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zanim zaczniemy o zapowiadanej już deregulacji, ważne sprawy międzynarodowe, to rozmowa telefoniczna Trumpa z Putinem, potem z prezydentem Ukrainy. Czy pokój jest bliżej niż myślimy i jak to na naszą gospodarkę może wpłynąć w zależności od tego, jakie te warunki pokojowe, jeśli dojdzie do pokoju rzeczywiście, to jakie te warunki pokojowe będą? No teraz możemy podywagować, bo tak naprawdę nic nie wiemy.
Tylko możemy podywagować, bo...
Andrzej Chmielecki.
Bo w sumie, no co wiemy? Wiemy o dwóch rozmowach. Ja akurat wczoraj miałem okazję posłuchać wypowiedzi prezydenta Zeleńskiego i mnie uderzył taki spokój płynący i takie zaufanie do swojego interlokutora, czyli do prezydenta Trumpa, który mu zrelacjonował tę rozmowę z prezydentem Putinem. Tonujący, spokojny, zrównoważony, nie jączący w czymkolwiek, to mnie bardzo, bym powiedział, podbudowało. To znaczy, że te rozmowy rzeczywiście mogą się na dobre zacząć. Natomiast jak długo będą trwały, kto wcześniej odejdzie od stolika, czy ile będzie przerw, jakie będą składy, bo tu epatują się komentatorzy, że przykładowo są powołane niby jakieś zespoły negocjatorów po stronie rosyjskiej, po stronie amerykańskiej, natomiast nic nie wiadomo o ich składach. Jestem w stanie sobie wyobrażać, że w składzie zespołu amerykańskiego będzie na przykład ktoś z Ukrainy. Znaczy, no wszystko jest w tej chwili możliwe. Tu są takie niestandardowe podejścia do tych rozmów. Natomiast to, czego się możemy na pewno spodziewać, to w tym nastroju oczekiwania teraz będzie jakaś odwilż, jeśli idzie o walki. Natomiast...
No, podobno wczoraj były bardzo zmasowane, to sprawa.
Bo to tak jest zawsze, że przed tym usiąściem do stołu rokowań zawsze sobie usiłują wszyscy jak najlepszą pozycję na placu boju wypracować. I jeszcze jedno, bo tego co prawda w żadnych komentarzach nie usłyszałem, no ale ta nadzwyczajna aktywność prezydenta Trumpa, jeśli chodzi o Kanadę i Grenlandię, prawda? Może tu nie chodzi o zamach na suwerenność, co oddanie przykładowo północnej Arktyki w końcu w większości jako pole działań operacyjnych amerykańskich, co geostrategicznie dla Rosjan byłoby fatalne. Może to jest też element układanki w kierunku Ukrainy, ale to jest dywagacja taka bardzo, bym powiedział, kosmiczna.
Natomiast ja bardziej chciałam się skupić na tym, jak polska gospodarka może zareagować, bo tak sobie pomyślałam, jeśli na w miarę dobrych warunkach ten układ pokojowy zostanie podpisany i powiedzmy, że Ukraina nie straci zbyt wielu ziem, bo że straci, to raczej wszyscy jesteśmy pewni, że do tego niestety dojdzie. no to nasza gospodarka jest narażona prawdopodobnie na spory odpływ Ukraińców, którzy pojadą odbudowywać kraj. Nasze firmy budowlane też będą chciały mieć tam udziały. To jakoś wszystko wpłynie na naszą gospodarkę. Z drugiej strony, jeśli się okaże, że w złą stronę pójdą te rozmowy i Ukraina wyjdzie mocno poobijana z tych układów, prawdopodobnie wielu Ukraińców może z powrotem do nas przyjechać. To jest jedna kwestia gospodarcza. Druga, jak my się będziemy czuli, jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem i też czy to będzie miało wpływ, albo jaki będzie miało wpływ na inwestowanie zagranicznych inwestorów w naszym kraju. Bo na razie z tego, co widać, to rzeczywiście rynek finansowy na przykład spodziewa się pokoju, bo już kolejny dzień z rzędu nasza giełda jest zielona. Wszystkie indeksy w tej chwili są na zielono. Złoty się umacnia. Dolar dzisiaj kosztuje 3,99 zł. No, troszkę wobec euro spadliśmy, bo euro 4,16 akurat dzisiaj, kilka dni temu było 4,13. I o to chciałam podpytać, o nastroje przedsiębiorców, jak przedsiębiorcy też patrzą na to, co może się zadziać za naszą wschodnią granicą.
To może ja...
Ewa Podgórska-Rakiel.
Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, to powiem tak, no bez względu na to, jaki ten pokój będzie, to na pewno polscy przedsiębiorcy są gotowi do tego, żeby odbudowywać Ukrainę. To jestem tego pewna, bo wiem, że wiele firm budowlanych tak już nawet zgłaszało swoją chęć odbudowy Ukrainy i wiem, że czekają właśnie na to, żeby ewentualnie podjąć się tego działania. Wspomniała pani o tym, że może być to jakby też skutek dla polskiej gospodarki w kontekście takim, że no pracownicy wyjadą tam wykonywać te czynności, które tutaj mogliby wykonywać. To może być pewne zagrożenie, bo i tak już rynek polski jest ubogi w pracowników i jeżeli firmy budowlane rzeczywiście w jakiś sposób będą zaangażowane w odbudowę Ukrainy, to na pewno część pracowników będzie właśnie tam wykonywało swoje usługi, a nie tutaj, więc tutaj być może będzie jakieś spowolnienie, kto wie, prawda? Natomiast z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że obecnie na pracownikach z Ukrainy bardzo mocno opiera się nasza gospodarka i to też trzeba potwierdzić, bo mamy ogrom osób zatrudnionych właśnie z obywateli Ukrainy i rzeczywiście oni bardzo nam tutaj, naszej gospodarce pomagają. Jakie będą konsekwencje? No cóż, zobaczymy. Ja jednak liczę na to, że będzie to jakby nie było wzrost gospodarczy. Natomiast do kwestii oczywiście tych politycznych no nie odnoszę się bez względu na to, jakie były te rozmowy i jakie będą te rozmowy. No trudno, będziemy musieli przyjąć to, co zostanie ustalone. Jest to jakoś tam poza nami oczywiście. Natomiast od strony tej gospodarczej jestem pewna, że jako przedsiębiorcy to Polska jest przygotowana na wszelkie rozwiązania.
Mm-hmm. Rafał Dadej.
Kiedy ta wojna się zaczęła w 2022 roku, to się zastanawialiśmy, ile czasu to potrwa i wtedy większość zdań jednak była taka, że potrwa długo. Za chwilę będą 3 lata. I o ile w 2022 roku, kiedy dużo Ukraińców tutaj przyjechało, sytuacja była nieco inna, bo wielu z nich była, no można powiedzieć, chwilowo, ale przynajmniej tak zakładała. Nie zapuszczali tutaj korzeni. O tyle teraz po 3 latach wielu z nich, oczywiście ja nie twierdzę, że nie wyjadą z powrotem do Ukrainy, bo no jednak to jest ich ojczyzna, ich dom, tam mają rodziny, tam mają swoje korzenie. Ale Polacy też wyjeżdżali na zachód i obecnie szacuje się, że jakieś 3 miliony Polaków jest za granicą i jakoś nie ma zamiaru wracać. Więc tak samo może być z Ukraińcami, to znaczy część na pewno wróci, ale część osób po prostu no, już na tyle się tutaj związała, osiadła. Wielu z nich się ożeniło, czy wyszło za mąż. Mają tutaj dzieci, mają tutaj mieszkania, które kupili. I nie sądzę, żeby to był taki duży eksodus, by no, polska gospodarka w jakiś bardzo mocny sposób to odczuła. Tym bardziej, że obecnie no, cały czas utrzymuje się bezrobocie na dosyć niskim poziomie, to znaczy niskim, bardzo niskim, tak? Bo jeżeli mówimy o bezrobociu średnim na poziomie około 5%, no to tak na dobrą sprawę zahaczamy bardzo mocno o taki zakres trwałego bezrobocia, czyli ludzi, którzy po prostu są jakby z zawodu bezrobotni. Nie wnikam, czy to jest ich powód, czy znaczy ich jakby działanie, czy jakieś inne okoliczności, ale tak trzeba sobie powiedzieć, czyli to realne bezrobocie jest bardzo niskie. I to też w pewien sposób może wpłynąć na takie oczyszczenie atmosfery i to, że niektóre stanowiska jednak, czy niektóre w niektórych branżach to się troszeczkę oczyści. Oczywiście mam świadomość, że rynek budowlany z jednej strony jest tym rynkiem, gdzie tych pracowników brakuje, z drugiej strony, no jeżeli Ukraina będzie odbudowywana, to jest olbrzymi plac budowy i tutaj się zgodzę, wiele firm buduje tam przyczółki albo zachowuje przyczółki, wiele firm produkcyjnych, handlowych nadal tam prowadzi działalność i jak rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy mają tam firmy, mówię tutaj o dużych firmach, to wręcz te firmy lepiej sobie w wielu wypadkach radzą obecnie, niż przed wojną. Po prostu pracownicy są zdeterminowani, żeby tam te zakłady utrzymywać, żeby te firmy stamtąd nie odeszły. A tak na koniec, tylko tak po ludzku, to bez względu na to, jaką my byśmy mieli cenę zapłacić za to, co się za chwilę wydarzy w takim sensie pokojowym, chociaż określenie pokój to jest w tej chwili oksymoron, tak? Bo to jest takie rozmowy jak z Hitlerem w 1938 w kontekście Czechosłowacji. Tak? To znaczy Czechosłowacja została przejęta bezkonfliktowo, po czym za chwilę przejął pół Europy.
No miejmy nadzieję, że historia się nie powtórzy.
Oczywiście ja też mam taką nadzieję, ale to nie jest tak, że bo w momencie, kiedy była wojna na Krymie, też miało się zakończyć pokojowo. Ukraina Krym oddała. Abstrahuję od tego, że Krym od wieków
atom
był
oddała,
rosyjski po prostu, więc to nie jest też tak i tam 80% osób to byli Rosjanie. Ale tutaj obawiam się, że nawet jeżeli to skończy się pokojem, to i tak musimy się liczyć z tym, że w dłuższej albo krótszej perspektywie, mam nadzieję, że w ogóle, ale to mogą być próżne nadzieje, znowu będą konflikty i znowu Putin coś wymyśli, bo to jest strategia Rosji. Jeżeli poczytamy historię, to tak działał Stalin, tak działał Carat. To jest po prostu w DNA Rosji wpisane i być może jak nastaną inne władze w Rosji, czyli krótko mówiąc skończy się Putin, być może to się zmieni. Ale podkreślę jeszcze raz, bez względu na to, jaką my byśmy mieli cenę zapłacić, a nie zapłacimy dłużej, to życzę sobie tego, żeby ta wojna się skończyła i żeby Ukraińcy z własnej woli albo tutaj zostali, albo wyjechali.
Zresztą były też badania ostatnio, gdzieś czytałam, z których wynika, że jeśli skończy się wojna, to milion obywateli Ukrainy bardzo poważnie rozważa przeprowadzkę do naszego kraju. Tych osób, które jeszcze tutaj, ich tutaj nie ma, bo na przykład są związani z tym, że mężowie, ojcowie walczą po prostu w tej chwili, ale jak się skończy wojna, oni chcieliby przyjechać do naszego kraju. To jest jakby inna rzecz.
No weźmy pod uwagę, że wielu z nich nie może wyjechać. Tak? Tak, znaczy Ukraińcy, którzy są tutaj, nie mogą pojechać tam, znaczy mogą, ale od razu z granicy zostaną oddelegowani do punktu poboru, a ci, którzy tam zostali, nie mają możliwości wyjazdu, bez względu na to, czy ich tam coś trzyma, czy nie, więc to też trzeba wziąć pod uwagę.
Mhm. Jeszcze pamiętajmy, że te rokowania, które się rozpoczynają, one będą naznaczone jednak tą polityką transakcyjną w rozumieniu amerykańskim, coś za coś, prawda? I ta zasada proporcjonalności, o której mówi prezydent Trump, to będzie wpływała wybitnie dodatnio na zamówienia, które będą realizowane przez zewnętrznych kontraktorów przy odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych. I mówię tu, ta proporcjonalność będzie wynikała z poczynionego wysiłku na rzecz wsparcia Ukrainy w tej wojnie. Także my tu będziemy na pierwszej linii. Zresztą logistycznie jesteśmy do tego przygotowani znacznie lepiej niż jeszcze 3 lata temu, żeby współpracować z Ukrainą i dlatego tutaj właściwie są same plusy. No nie ma minusów, można dywagować właśnie o tych ruchach migracyjnych, na ile, ale to muszą być znane warunki najpierw tego porozumienia pokojowego, o ile to idzie w kierunku pokoju, a nie tylko w kierunku rozejmu.
No i oprócz tego, wracając z kolei na niwę gospodarczą, to, o czym nie możemy zapominać, to inwestycje w naszą obronność, gospodarkę związaną z obronnością, inwestowanie dalej w...
No i to będzie trwało niezależnie od statusu tych rozmów i rozstrzygnięć.
Dokładnie tak. Zmieniamy temat, chociaż już teraz dosyć krótko porozmawiamy, potem, przepraszam, wrócimy do tego. Deregulacja. Premier Donald Tusk zapowiedział na jutro spotkanie z zespołem Rafała Brzoski, który ma przygotować propozycję deregulacji w naszej gospodarce. Na skierowanie do prac w Sejmie czeka projekt tak zwanej ustawy deregulacyjnej, już przygotowany przez resort rozwoju przy udziale innego zespołu działającego przy ministerstwie. Ale skupmy się na przedsiębiorcy Rafale Brzosce, który ma zająć się deregulacją, czego inni przedsiębiorcy też państwo oczekują po jego działaniu. Czym powinien się zająć najszybciej? Co jest najważniejsze, żeby ulżyć naszej gospodarce, przedsiębiorcom, żeby łatwiej się robiło biznes i wszystko się rozwijało dalej?
No ja przyznam, że bardzo ucieszyłam się w ogóle z tego, że przedsiębiorca, pan Rafał Brzoska, został tutaj zaangażowany przez Donalda Tuska, premiera, do tego, żeby właśnie rozpocząć jakieś rozmowy chociażby na temat tego, co można byłoby zmienić w przepisach. Na pewno rola tego zespołu powinna skupiać się na pewnym uproszczeniu przepisów, tak, dla przedsiębiorców. Niestety, znając również przepisy prawne, które regulują kwestie związane z działalnością gospodarczą, bo jestem radcą prawnym, więc powiem tak, niestety obawiam się, że tu się dużo nie da zrobić. Niestety, dlatego że wiele propozycji, które już wiemy, pan Rafał Brzoska nawet wypowiadał, wspomniał o tym, że można, prawda, zatrudnić i zwolnić pracownika w jeden miesiąc gdzieś, prawda, no to jest takie pobożne życzenie na warunki polskie. W Polsce kodeks pracy obowiązuje od 1974 roku i my nie wrócimy do stanu sprzed tego kodeksu, gdzie nie było urlopów wypoczynkowych, tak, gdzie można było właśnie pracownika zatrudnić i zwolnić, kiedy się chciało, i zatrudnić na jakichkolwiek warunkach. Pewne przepisy, one obowiązują. Były dwie komisje kodyfikacyjne prawa pracy, które niewiele udało im się zmienić. Na pewno potrzebujemy pewnej elastyczności zatrudnienia. To z całą pewnością dla przedsiębiorców to byłby jeden z postulatów. Tej elastyczności niestety nie da się zrobić też ze względu na to, że mamy pewne rozwiązania unijne, które musimy przestrzegać. I tutaj, jeżeli mówimy o prawie polskim, ono jest bardzo ściśle powiązane z prawem unijnym. I tego nie zmienimy tylko na naszym tutaj poletku krajowym. Również pamiętam taką wypowiedź pana Rafała Brzoski, który po tym wypadku związanym właśnie z przedstawicielem, z kurierem, mówił, że to nie jest jego pracownik, tylko to jest firma współpracująca B2B. No, obawiam się, że gdyby Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrobił kontrolę w różnych firmach powiązanych również z impostem, to okazałoby się, że to nie są firmy powiązane, tylko są to wszyscy pracownicy. Będzie ustalenie stosunku pracy, bo takie mamy przepisy, bo ja znam wielu przedsiębiorców, którzy niestety w związku z tym, że zatrudniają firmy na zasadzie B2B, są traktowani jako przestępcy, bo według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są to zatrudnienia pracownicze i muszą opłacić całe składki, a potem ZUS jeszcze robi wokół tych firm taki czarny PR, bo ja to po prostu znam z praktyki. Na pewno spodziewałabym się uproszczenia przepisów i takich rozwiązań, które byłyby korzystne właśnie dla przedsiębiorców, ale niestety obawiam się, że to będą tylko takie pobożne życzenia i postulaty.
A my do dyskusji wrócimy po 10:30.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Ewa Podgórska-Rakiel, doradca pracodawców Pomorza, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants. I wracamy do dyskusji a propos deregulacji, ale zaczniemy od słuchaczki, która napisała: i znowu zwykli pracownicy zostaną postawieni pod ścianą. To pracownik pracuje na dobro firmy, tak pracodawca daje pracę, ale jak w moim przypadku 38 lat pracy i zawsze jako zło konieczne byłam traktowana, napisała do nas pani Joanna. No to wracamy do tych, do ustawy deregulacyjnej. Prawo pracy to jedno, które jest uciążliwe, zbyt restrykcyjne, jak twierdzą pracodawcy. Pracownicy pewnie się z tym zupełnie nie zgodzą. A niedobrze byłoby stawiać jednych przeciwko drugim, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Z innych rzeczy, które należałoby zderegulować, a co bardzo uwiera pracodawców.
Znaczy myślę, że
Rafał Dadej.
To, co jest... Bo ja nie wierzę, znaczy nie wierzę w jakieś cudowne komisje, które nagle zderegulują prawo, bo tutaj się zgodzę z koleżanką, że... No, nie ma takiej możliwości, żeby w tej chwili wszystko zaorać, mówiąc kolokwialnie, i zbudować jeszcze raz. A mamy taki nawis administracyjny, taki nawis regulacyjny, że możemy pewne rzeczy być może uprościć jakimiś takimi odgórnymi działaniami, choćby to, że interpretacje będą, jeżeli będą wydawane dotyczące pewnych przepisów, one będą dotyczyły całej Polski, a nie, że w jednym regionie interpretacje się coś tak, a w drugim Urząd Skarbowy będzie to regulował, czy interpretował inaczej. Natomiast być może uda się wprowadzić pewną stabilność legislacyjną, czyli to, że przedsiębiorca na początku roku nie musi poświęcać nie wiadomo ile czasu na strategię dopasowywania się do pewnych rzeczy, które są albo które się zmieniły. Bo to też absorbuje bardzo dużo czasu. Ja rozumiem panią słuchaczkę, która tutaj podała ten przykład swój, bo też mam świadomość, że tak się dzieje, szczególnie w dużych firmach, gdzie kultura organizacyjna być może szwankuje. Natomiast no, na to jeszcze potrzebujemy trochę czasu i prawem pracy my tego nie zmienimy, bo jeżeli pracodawca czy szef źle podchodzi, to obojętnie jaką będzie miał ustawę albo rozporządzenie, to on tego nie zmieni. Natomiast przedsiębiorcy też muszą mieć przestrzeń na to, żeby budować biznes, a nie zajmować się tym, co w prawie się zmieniło, jak się do czegoś ustawić, albo co robić, albo czego nie robić, żeby z której strony nie dostać kuksańca od pospolicie rozumianego fiskusa. Więc być może tego typu rzeczy rzeczywiście, czyli takie niejako uproszczenie albo spowolnienie tego nawisu, budowy tego nawisu legislacyjnego, być może jest możliwe. Natomiast nie liczyłbym na to, że nagle cudownie w ciągu kilku miesięcy albo nawet kilku lat coś się tak zmieni, że tutaj wszystko będzie proste.
Andrzej Chmielecki.
Pamiętajmy w duchu tego, co powiedział kolega, że 70% przepisów, jakie stosujemy, pochodzi z Unii Europejskiej. Tu szybko zmian nie będzie, choć zapewne jakieś będą, ale na pewno nie w wymiarze tam do maja czy czerwca, tak jakby chciał pan premier i tak jak zobowiązuje ministrów do różnego typu inicjatyw. Pewnie się kilkanaście takich inicjatyw pojawi. One pewnie zostaną dość głośno przedstawione. Jakie mogą być? No na pewno nie sprawa pracy, nie sprawa ubezpieczeń społecznych. No nie z ustroju sądownictwa gospodarczego, bo tutaj jak jest, to przedsiębiorcy doskonale wiedzą. Ja upatruję szansę taką, że osoba i osobowość pana Rafała Brzoski, może spowodować, że część uregulowań, które obowiązują przedsiębiorców, przejdzie do porozumień branżowych, jeżeli samorząd gospodarczy, izby gospodarcze, organizacje pracodawcze dostaną więcej uprawnień do działania, w tym do zawierania takich sektorowych różnych porozumień, jak to ma miejsce w Europie Zachodniej. Ja wiem, że to jest proces, który może potrwać, ale niektóre rozwiązania są gotowe i to od lat są gotowe, natomiast no, u nas uczestnictwo w samorządzie gospodarczym dla przedsiębiorców nie jest obowiązkowe, natomiast gdyby ono było, albo było na przykład tak transakcyjnie powiązane z tym, że tenże przedsiębiorca nie musi ślęczyć półtora miesiąca nad tym, co się od 1 stycznia u niego w firmie wydarzy z przyczyn od niego niezależnych, to będzie miał na przykład konsultanta jakiegoś, czy doradcę, który go poprowadzi, może być nawet jego pełnomocnikiem i który tam będzie mógł tę drogę cierniową jak gdyby znacznie skrócić. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. A czy pan Brzoska potrzebuje do tego sztabu doradców, czy nie potrzebuje? Jestem przekonany, że ponieważ on jest aktywną osobą i jest znany w organizacjach pracodawczych, zresztą jest członkiem władz, także tam na pewno cała lista już mu się może wysypać w ciągu 2-3 dni, a w każdym razie na pewno do jutra już coś będzie pokazane. Jaki jest sprawczy, no to miałem akurat okazję osobiście tego doświadczyć, bo jakieś 15 lat temu miałem okazję współpracować. On osobiście między innymi mnie odprowadzał pod takim centrum logistycznym, w którym wydarzało się takie zdarzenie, o których już wiele osób nie pamięta, albo może sobie przypomni, jak otrzymywało listy z blaszką taką nalepioną, ponieważ Poczta Polska miała monopol na przesyłki takie zwykłe do 80 gramów i po to, żeby dociążyć, absurd, prawda, żeby dociążyć tenże list, to one były, tam była dolepiona blaszka, ale nie w tej firmie, w która była odpowiedzialna za wysyłkę, tylko za inną firmę. Pamiętam po prostu, to były klatki takie, że nie można było przełożyć listu, przerzucić gdzieś z miejsca w miejsce. Rozwiązania takie, a myśmy wtedy, jak ja wtedy pracowałem w Banku Nordea i byłem odpowiedzialny za takie rozwiązania, jak dostarczanie wyciągów dla klientów. I wówczas myśmy wysyłali wyciągi właśnie te z metalem w środku. Zawarliśmy umowę z impostem. Wtedy właśnie miałem okazję poznać. To był błysk, tam były reakcje szybkie, wręcz natychmiastowe, może nawet intuicyjne po stronie pana Brzoski. Tak no, jak pamiętam jego z tej współpracy, ale mówię, to miało miejsce 15 lat temu, inny czas. Tylko jedna rzecz chciałem tak sprostować, że w obiegu powszechnym mówi się, że pan Brzoska jest właścicielem firmy Inpost. No, prawdą jest, że posiada 13% akcji tej firmy, a nie 100%, mm-hmm. prawda? Także jest sobie takim malutkim, a natomiast znaczącym, ale małym, no, 3 razy więcej ma jego partnerka biznesowa, pani Kellner z Czech, multimiliarderka. Pamiętajmy, czym też pani, do czego pani Kellner była, co rozważała, albo do czego była zapraszana, ewentualnie nawet może tak było. Do kupna TVN-u.
Ja jedynie tylko chciałabym tak podsumować, bo rzeczywiście pan Rafał Brzoska jest takim wizjonerem jednak na warunki polskie i to trzeba docenić, że on te pomysły ma. I rzeczywiście powinniśmy korzystać również z tego doświadczenia. Ja sobie tu bardzo cenię to, że rzeczywiście tutaj ten biznes został zaproszony, bo to, jak mówiliśmy, jest po raz pierwszy i liczę na to, że jakieś tam propozycje będą. A panią słuchaczkę chciałabym tak uspokoić, bo jednak no, znając te przepisy, wiem, że tu dla pracowników naprawdę nic się nie zmieni przez najbliższe lata i będzie, nawet bym powiedziała, patrząc na propozycje unijne i to, co jeszcze musimy wdrożyć, to będzie jednak z korzyścią. korzyścią dla pracowników.
No muszę przyznać, że wywołała pani dyskusję. Piszą słuchacze. Koleżanki córka poszła do pracy, jej ojciec zmarł. Nowy pracodawca powiedział, że dostanie minimalne wynagrodzenie, bo ta koleżanka ma pieniądze z renty po ojcu. Ręce opadają. Deregulacja? Obciąć olbrzymie kominy płacowe w firmach państwowych. Prezesi i ich znajomi zarabiają więcej niż premier i ministrowie. Deregulacja nie powinna polegać tylko na zwolnieniach ludzi. To chyba nieporozumienie, napisała z kolei pani Maria. No i jak już jesteśmy przy tym rynku pracy, to kolejny temat. Okazuje się, że Polacy są coraz mniej zadowoleni z wysokości pensji, ale po raz pierwszy tak rzadko płaca jest tym głównym powodem, z którego pracownicy szukają nowej posady. Rośnie rotacja pracowników z powodu niezadowolenia z pracodawcy. Wynika z badania 58. edycji Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Polster. No i się okazuje, że czy to, że najbardziej właśnie, najczęściej zmieniamy pracę, bo tym głównym powodem jest niezadowolenie z pracodawcy. Czy to jest sygnał jakiś ostrzegawczy dla pracodawców w naszym kraju?
Czy to klasyczna piramida Maslowa. No, doszliśmy do takiego poziomu. Ja nie mówię, że wszyscy są zadowoleni z uposażenia płacowego, jakie mają, ale doszliśmy do takiego poziomu, że płaca minimalna w tej chwili, ona nie jest tak drastycznie niska, żeby nie umożliwiała normalnego funkcjonowania. I to jest płaca minimalna, którą oczywiście no, wiele osób dostaje, ale też to, co pokazują statystyki, czy to, co pokazują jakieś wartości takie uśrednione, no, nie pokazują wielu też składników płacowych, których oficjalnie czasami nie widać, a też no, ta płaca minimalna dotyka tylko jakiejś części społeczeństwa, bo już takie określenie, które kiedyś było bardzo modne, czyli pracownik na kasie w Biedronce, no on już nie zarabia w tej chwili, z tego co mi wiadomo, minimalnej, tylko już z dodatkami zarabia więcej. Więc jeżeli mamy dwie osoby w gospodarstwie i zarabiają na rękę kilka ładnych tysięcy, no to już są w stanie, ja nie mówię, że to jest, powinien być szczyt marzeń dla tych osób, ale i są w stanie godnie żyć. Natomiast...
I chciałyby godnie pracować.
Tak, natomiast no, jeszcze nie wiem, 15 lat temu było tak, że ta płaca minimalna, no to rzeczywiście ona, no, nie mówię, że była na wysokości zasiłku, ale umożliwiała przeżycie. W tej chwili płaca minimalna już jest taką, no, w tej chwili na rękę to jest chyba 3200 albo 3300, tak? Więc jeżeli mówię, są dwie osoby, które prowadzą gospodarstwo domowe, są w stanie jakoś na tym poziomie funkcjonować i szukają czegoś więcej. Tak jak pani Joanna, która na pewno, gdyby mogła, gdyby być może to nie było 38 lat historii pracy, to szukałaby innego pracodawcy, który nie tylko dałby jej lepsze pieniądze, ale również lepszą atmosferę pracy. Bo już nie mamy średniowiecza, czy tam XIX wieku, kiedy pracowało się poniżej jakby warunków poniżej krytyki.
3-2 złote za godzinę.
Tak, za pieniądze, które nawet nie umożliwiały przeżycia, tylko idziemy dalej, więc to jest normalna kolej rzeczy i czym wyżej w tej strukturze zatrudnienia, tym atmosfera pracy, wyzwania, szkolenia, rozwój zawodowy mają większe znaczenie.
Tylko uściśle 3,5 tysiąca, dokładnie 3511 zł na rękę płaca minimalna teraz.
No dlatego, jeżeli mamy dwie osoby w gospodarstwie domowym, to za te 7 tysięcy, no i jesteśmy w stanie, jeszcze raz podkreślam, to nie jest tak, że ja mówię, to już jest bardzo dobry pieniądz, bo odejmując koszty życia, wcale tak dużo nie zostaje, ale chodzi mi o to, że umożliwia to godne życie, a nie szukanie rozwiązań jakichś takich, które pozwoliłyby w ogóle elementarne związanie końca z końcem. A tutaj mamy jeszcze różnego rodzaju dodatki, premie inne rzeczy, więc zakładam, że w większości gospodarstw domowych to są jednak większe pieniądze.
Ale czy pracodawcy odpowiedzą jakoś na to, że zareagują na to, że pracownicy właśnie z ich powodu zmieniają pracę? Czy oni to już zauważą?
No już reagują. Przecież takie osiągnięcie, bym powiedział, cywilizacyjne, jak praca zdalna, która kiedyś była słabo do pomyślenia, o ile w ogóle, tak teraz jest czymś normalnym i to nawet w urzędach się pojawia w tych kategoriach pozytywnych myślenia o pracy zdalnej. W usługach niematerialnych to jest powszechne zjawisko. Znaczy, wiadomo, że do tego się dodają jeszcze te korzyści wynikające z tego, że no nie trzeba urządzać stanowiska pracy dla takiej osoby w firmie, czy że można współdzielić to stanowisko w ramach iluś tam osób. To już są powszechne, jak gdyby takie rozumienia, czyli praca i tryb świadczenia tej pracy, czy usługi, czy forma w ogóle zatrudnienia, ta elastyczność, to ona się robi już coraz bardziej istotna, tak, nie tylko te względy pozapłacowe, ale materialne, ale również i te, o których ja powiedziałem, są coraz bardziej istotne. Oczywiście w budownictwie czy w przemyśle nie jest tak, że tam akurat da się tę pracę zdalną wprowadzić, ale te wszystkie czynności administracyjno-biurowe, to one podlegają pod ten trend, który się utrwalił. Nie ma pandemii, natomiast ten tryb pozostał, utrzymał wielu ludzi w zatrudnieniu w ogóle.
No, ludzie zwracają uwagę, też z tego badania wyszło, że co się liczy, atmosfera w firmie, dobra reputacja pracodawcy, to chyba po raz pierwszy wyszło, czyli zwracamy uwagę na to, kim jest ten pracodawca, prawdopodobnie jakie są efekty jego działania, jego firmy na otoczenia, co się dzieje w firmie. No i rośnie też rola rozwoju zawodowego. Jeśli mamy szansę rozwijać się w firmie, to zmieniamy pracę tam, gdzie możemy to robić. Rzeczywiście to powoli widać.
Tak, pani redaktor, stuprocentowo się zgodzę i zgodzę się też z przedmówcą, że już pracodawcy reagują na to. Swoją drogą, przyznam, też byłam trochę zaskoczona, że rzeczywiście ta reputacja, bo jak mam do czynienia z różnymi firmami u pracodawców Pomorza, również inne firmy kandydujące się zwracają tam z różnymi pytaniami, to też czasami właśnie pomagamy, czy tam tworzyć jakieś dokumenty rekrutacyjne, czy doradzamy, to też słyszymy o tym, że rzeczywiście kwestia reputacji jest bardzo ważna i są firmy, które mając złą reputację w internecie, nie mają kandydatów do pracy i cały czas są te ogłoszenia, a rzeczywiście ta reputacja jest istotna, mimo tego, że wynagrodzenia tam są dość wysokie. Mhm. Bo sama byłam zaskoczona, słysząc właśnie, że potrzebujemy na stanowisku takie i takie, oferujemy taką pracę, nie ma kandydatów, a inna firma, która oferuje niższe wynagrodzenie, ma tych kandydatów, bo jest uznana za firmę taką godną zaufania, taką, w której się dobrze pracuje, w której jest dobra atmosfera. I rzeczywiście, moim zdaniem, pracodawcy już to widzą, że to wszystko ma znaczenie i reagują. I też jestem zaskoczona tym, że rzeczywiście to wynagrodzenie nie jest już priorytetem. Zastanawiałam się nad tym też pod tym kątem, że przepisy zmieniły się w kodeksie pracy pod kątem zatrudnienia drugiego, które można mieć równolegle do tego, które się ma, do stosunku pracy. I nie wiem, czy to trochę nie jest związane z tym, że ludzie sobie myślą, a dobra, no to tu może będę miał mniej, ale będę sobie robił gdzieś tam jeszcze dodatkowo na pracy zdalnej coś, prawda, to sobie tutaj tym dorobię, ale będę miał tu właśnie lepsze warunki, tam jakieś benefity i sobie tak to też połączę. Ludzie rzeczywiście nie chcą, a zwłaszcza ci młodzi ludzie, sama mam też córkę, która wchodzi na rynek pracy i rzeczywiście oni nie chcą tak ciężko pracować jak my i trochę chcą mieć tej wolności i też czasami, czym jestem zaskoczona w firmach, słyszę na przykład, musimy zatrudnić tą i tą osobę, chociaż ona postawiła nam taki warunek i to jest prawdziwa historia, muszę mieć godzinę wolną w ciągu dnia, ponieważ jestem sama, kupiłam sobie psa i muszę z tym psem w ciągu dnia wychodzić. I albo to jakby tolerujecie, albo ja się zwalniam i idę gdzie indziej, prawda? Więc ci młodzi ludzie też mają różnego rodzaju oczekiwania, ale chcą łączyć to życie zawodowe z osobistym i rzeczywiście to wynagrodzenie nie jest już priorytetem i pracodawcy się też dostosowują do tego.
Pamiętajmy, że ten czynnik reputacyjny, jego ranga będzie tylko rosła, bo to też wynika i z uregulowań nie tylko w przepisach krajowych, ale w szczególności unijnych, zwłaszcza no, dotyczących jednak zrównoważonego rozwoju. I to jest element stały i konieczny. Akurat ten wzgląd reputacyjny, on będzie tutaj, jego znaczenie będzie rosło i to jest pewne.
Ja jeszcze tutaj
proszę bardzo.
Kilka słów komentarza do tego, co koleżanka powiedziała. Znaczy, z takimi słowami przedsiębiorcy. To, że atmosfera czy jakby reputacja pracodawcy ma znaczenie, to nie jest element nowy. Ja też nie jestem od zarania dziejów swoich przedsiębiorcą, tylko przez kilkanaście lat zarządzałem różnymi firmami, również dużymi przedsiębiorstwami, również spółkami giełdowymi. I tam lata temu, ja nie wiem, jaką w tej chwili renomę ma ten portal, ale był taki portal Go Work. I bardzo trzeba było sprawdzać, jak tam wyglądają komentarze, bo widać było, że jeżeli komentarze są złe, to pracownicy nie chcą po prostu podejmować pracy, mimo tego, że daje się ciekawe stanowisko, pisze się o możliwościach rozwoju, o szkoleniach, benefitach, które wtedy nie były takie wcale oczywiste. A to było 15 lat temu. Mhm. Więc ta renoma, ona być może nas dziwi w kontekście tych badań, ale mnie jako zarządzającego, czy jako przedsiębiorcy nie dziwi, bo to było.
Jeszcze kilka słów od słuchaczy. Niestety już czas nam się kończy. Reputację w internecie się kupuje. Warto to wiedzieć. Są firmy, które robią złe wpisy, ale za pieniądze je usuwają i dbają o dobrą opinię. Kolejny głos słuchacza. Płaca minimalna pozwala na dobre życie. Przecież wynajem z opłatami plus media i bilet na transport zbiorowy, aby dojechać do pracy. To znacznie więcej w sumie. Deregulacja trwa w USA, czyli bogaty może wszystko kosztem biedniejszych. Czy to byłby dobry plan dla Polski? No i kolejny wpis, na przykład urzędnik Urzędu Skarbowego w Skandynawii chce pomóc danemu petentowi, służy radą, poradą, a u nas, więc tutaj widzimy bardzo, bardzo dużo rzeczy jeszcze do zrobienia. Niestety nie porozmawiamy, temat rzeka, wrócimy do niego, obiecuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ewa Podgórska-Rakiel, doradca pracodawców Pomorza, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem jutro 5 minut po godzinie 10. Gościom i Państwu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Ludzie i pieniądze.